Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Ekonomicznie to seria podcastów od Voice House, gdzie moja ciekawość spotyka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Słuchacze piszą o nas tak: nie jest banalnie, albo jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w tak lekki sposób opowiadał o ekonomii. Trudne tematy zamieniamy w wiedzę, która pozwoli wam rozumieć finanse osobiste i budżety w waszych firmach. W tym odcinku rewolucja muzyczna, bo to druga po ekonomii pasja Rafała. ABBA po prawie 40 latach wraca na scenę, a my sprawdzamy, czy robi to dla pieniędzy. Przy okazji szukamy gotówki na muzycznym rynku i pokazujemy, jak TikTok wpływa na listy przebojów. Masz swój ulubiony utwór ABBY?
Tak.
Zanuć.
Nie.
I maska spadła. A codziennie na Twitterze puszczasz piękne muzyczne wspomnienia. Teraz, kiedy ABBA mówi, słuchajcie, tak rozejrzeliśmy się po tym rynku, wracamy. Popukałeś się w czoło?
Tak.
Ja w ogóle nie wiedziałem, że oni wszyscy wciąż jeszcze żyją.
Nie, ja wiedziałem, że żyją. Swoją drogą był jakiś coraz czas temu taki fajny dokument był o ABBIE, tylko już nie pamiętam w którym serwisie, ale oglądałem go chyba rok temu, był dość ciekawy. Natomiast zawsze tak jest, że jak jakiś taki stary zespół wraca, to sobie myślisz, co się stało.
No, ale wracają dla kasy.
Bo dla nich to musi być ważna decyzja w życiu. I często dochodzimy do wniosku, że dla kasy.
Ale tak
to
jest?
Dlaczego wraca?
Ja
dla kasy, to skończyła im się. Co zrobili z tą dotychczasową kasą, nie? I tak sobie myślę, że jednak to, co się dzieje na rynku muzycznym w ostatnich latach, jakby zmusza coraz więcej artystów, którzy myśleli, że już są na emeryturze, do podejmowania takiej decyzji, ponieważ przestały się sprzedawać płyty na nośnikach fizycznych. Jest rewolucja, jeśli chodzi o sprzedaż muzyki. Właściwie w tej chwili królują serwisy streamingowe. I oczywiście ABBA jest popularnym zespołem, ale jakby tak dokładniej się przyjrzeć, czy ludzie sobie na Spotify'u puszczają ABBĘ, to się nagle okaże, że nie ma ich aż tak dużo.
Na Spotify'u
znaczy,
nie.
Lubisz ABBĘ, ale nie masz potrzeby, żeby jej codziennie słuchać, nie? Więc...
I nie codziennie jesteś na weselu, żeby leciała ABBA.
No właśnie. I nagle się okazuje, że ten... A 20 czy 30 lat temu, jak byliśmy w erze płyt kompaktowych, a jeszcze tam wcześniej winylowych, no to te płyty ABBY tam jakoś szły. Oczywiście nie były na pierwszych miejscach przez cały czas, ale utrzymywały w miarę stały trend, więc mieli stały przychód i ten stały przychód pewnie im się skończył. Więc masz do wyboru albo pojechać w trasę koncertową, albo nagrać coś nowego. Oni pewnie nie czują się na siłach już fizycznie, żeby jeździć w trasę koncertową.
Też widziałem wczoraj zdjęcie, oni wyglądają jak Krzysia Gibisz. Oni są z każdym kolejnym rokiem coraz młodsi. Po prostu.
No bo się pięknie przygotowali do zdjęcia, ale jeszcze na koncercie jeszcze musisz wykonywać utwory muzyczne na instrumentach.
No ale dobra, Rafał, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy za daleko odeszli od wątku głównego, czyli ekonomii jednak. Myślisz, że jedyny powód to pieniądze, czy tęsknota za fanami?
Nie, myślę, że to też nie jest do końca zawsze tak, że to jest jedyny powód. Myślę, że tutaj jakieś kwestie emocjonalne też grają dużą rolę, że oni chcą się poczuć tak jak kiedyś. Takie zespoły najczęściej się rozpadają wtedy, kiedy pokłócą się. W ogóle w przypadku ABBY to była niesamowita historia, bo oni jak się rozpadali, to oni byli w związkach małżeńskich i tam były rozwody generalnie, więc...
Opowiadaj!
To była niesamowita historia.
A to może trzeba na te koszty takie, wiesz, stare.
Ja już nie pamiętam, bo tam były dwie kobiety, dwóch mężczyzn, prawda? I jeden z nich z jedną z nich tworzyli związek małżeński, po czym się rozwiedli i... Już będąc w trakcie rozwodu i po rozwodzie dalej nagrywali wspólnie płyty, czyli zerwali ze sobą w życiu prywatnym, ale w życiu zawodowym dalej tworzyli. To niesamowita historia. Znaczy dla mnie to jest trudne do wyobrażenia, nie? Natomiast minęło kolejnych tam 40 lat i może już po nich spływa ten rozwód, który był 40 lat temu. Wiesz, to już są stare dzieje. Może teraz już mogą dalej czerpać radość z tego, żeby sobie coś tam nowego nagrać.
Ale z drugiej strony, skoro mówimy o tym i szukamy pieniędzy, dzisiaj rzeczywiście od czasów tamtej ABBY, od czasów płyt CD i różnych innych, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Tak? Mamy wszystko wystreamowane. Prawie wszystko wystreamowane. Chociaż ostatnio w Empiku widziałem specjalne miejsce, gdzie pojawiły się winyle. Tak, po prostu.
Bo winyle wróciło. No, oczywiście. Winyl, płyt
winylowy. Więc co się dziwić ABBY?
Jak masz listy przebojów, nie wiem, amerykańska czy brytyjska, czyli te najpopularniejsze, to tam jest ta taka główna lista przebojów, na którą składają się streamingi, które są przeliczane na egzemplarze sprzedanych płyt. Chyba, nie wiem, 10 tysięcy odtworzeń to tak jakbyś sprzedał płytę, więc są te streamingi i są też nośniki, są sprzedaż downloady tak zwane, czyli sprzedaż w internecie, która nie zdążyła urosnąć, i już gaśnie, tak? Był taki moment, w którym CD już nie chodziły i mogłeś sobie ściągnąć, nie wiem, 3,50 kosztowała piosenka na Apple'u na przykład, mogłeś ją sobie ściągnąć. No i są te stare nośniki fizyczne. Jeśli chodzi o te nośniki fizyczne, to ten winyl zajmuje zdecydowanie więcej miejsca niż płyty kompaktowe w tej chwili. Natomiast rewolucja też moim zdaniem polega na tym, że zmieniła się troszeczkę funkcja muzyki. Znaczy młodzi ludzie dzisiaj wykorzystują muzykę w nieco innych celach niż wcześniej. Moim zdaniem przede wszystkim traktują muzykę jako podkład do tego, co sami tworzą w filmach, na YouTubie, na TikToku. TikTok właściwie dzisiaj dyktuje warunki a propos tego, co się najlepiej sprzedaje.
TikTok, które... mimo że nie jest platformą streamującą muzykę ani
tak, ale
innego.
Na TikToku, wiesz jak działa TikTok? Na no TikToku tak. Sobie tworzysz sam różne jakieś tam filmy, które mają 30 sekund i masz i często potrzebujesz podkładu muzycznego, który jest bardzo ważną częścią, bo on tam dopełnia coś śmiesznego albo... I nie możesz sobie tam... Wydaje mi się, że nie możesz wgrać tego, co chcesz, masz tam bibliotekę tak, różnych utworów do wyboru. Ona jest bardzo szeroka, natomiast pewnymi marketingowymi chwytami oni promują to, podsuwają ci, który podkład wziąć i w tej chwili i w ten sposób wpływają na to, co de facto się sprzedaje na rynku. Więc tak właściwie, jeśli chcesz wypromować jakiś nowy przebój, to najpierw musisz się dogadać z TikTokiem, żeby cię wrzucił w tą bibliotekę, a potem jeszcze im zapłacić, żeby cię tam częściej podsuwał. To w tej chwili tak... I tego nie robi... Czytałem artykuł o tym, że tego nie robi algorytm, tak jak w Google czy na Facebooku.
Tylko szef TikToka.
Tylko to robią ludzie, tak.
Pekinie
to jest
siedzi.
Team, który wydaje decyzję, tak.
No. No to dobra, to ja odwlekam w takim razie swoją decyzję o założeniu zespołu, ale wiesz, o czym
jeszcze dokończę i można jak się przyjrzysz, to możesz to zauważyć. I w związku z tym, że ta muzyka funkcjonuje głównie jako podkład w tej chwili, to ona po pierwsze nie musi być skomplikowana. Bo to jest podkład.
Tak
właściwie. Po drugie, te kawałki nie muszą być długie. Jest coraz więcej piosenek. Ile piosenka trwa? Przez całe nasze życie piosenka trwała 3 minuty, bo radio dyktowało warunki, prawda? To 3 minuty jest idealne dla radia. Żeby to nie trwało 5 minut, bo za długie, no ale 3 minuty, 2,5. I teraz coraz więcej tych największych przebojów to są 2 minuty, 1,5 minuty. Bo to nie potrzeba dłużej.
Nie potrzeba, chociaż na TikToku...
Do podkładu na TikTok wystarczy ci 30
sekund. Tak, ale zobacz, tam się zaczynało od 15-sekundowych ujęć. Dzisiaj, ostatnio to było, zdaje się, minuta. Dzisiaj oni idą już w coraz dłuższe formy i w coraz dłuższe treści. Więc myślę, że
nie wiem,
niedługo...
Jak odbiorcy zniosą
King Crimson taki, wiesz, 11 minut, ciach,
no,
pójdzie.
Tak, no właśnie. W każdym razie ja się nie zdziwię, jak za 5 lat, jeśli ten trend się utrzyma, będziemy, nie wiem, odpalać sobie jakąś listę przebojów i tam top 20 będzie trwać 20 minut. Minut, bo każda z piosenek będzie miała minutę.
A nie weekend cały. Ale jak popatrzysz dzisiaj na ten rynek, to tam jednak wciąż jest ogromna kasa muzyczna.
Tak, tak, jest ogromna kasa jest, i widać też, że jak już wejdziesz na ten top, to właściwie trudno cię z niego zepchnąć. Dlatego, że to polega na streamingu, czyli jak coś polubisz, to możesz sobie to puszczać w kółko, prawda? Jak listy przebojów zależały od sprzedaży płyt, no to płytę sobie kupisz raz, już nie będziesz jej co tydzień od nowa kupować, prawda? 50 egzemplarzy tej samej płyty, bo ją lubisz. Więc w przypadku takiego rynku, który opiera się na sprzedaży fizycznych nośników, on był jakby na szczycie był bardziej dynamiczny, ponieważ co tydzień wychodziły nowe płyty, mniej więcej, prawda? I tak właściwie w latach 60., kiedy ten rynek był w takiej fazie, że te popularne zespoły próbowały jak najczęściej wydawać nowe płyty. Producenci widzieli...
No, zacząłem włączać coś, co mi zapadło w pamięć i chciałem zobaczyć, bo to nowy odcinek Maty, Quebona Fide i Malika, ile im się już nastreamowało od chwili dosłownie, kiedy to wypuścili, więc nie przerywam ci, zerknę sobie.
Wypuścili
tylko.
Dzisiaj?
Nie, wczoraj. Ja wczoraj trafiłem, może to było jeszcze
wczoraj
wcześniej.
Też wyszło.
Przypadek?
Wczoraj wieczorem i słuchałem. Nie wiem, po co to zrobili. Szargają legendę. Dobra. W każdym razie, kiedyś było tak, że taki artysta, jak wytwórnia widziała, że on się dobrze sprzedaje, to mu kazała natychmiast nagrywać następną płytę, nie? Bo żeby było jak najwięcej tego nowego materiału dostarczać tym klientom i zarabiać na tym jak najwięcej pieniędzy. Potem do perfekcji sztukę przeciągania czasu, w którym płyta się najlepiej sprzedaje, opanował Michael Jackson w latach 80., kiedy wydał płytę Thriller i się okazało, że ta płyta składa się z 10 singli, tak właściwie jest zbudowana tak jak składanka największych przebojów, tylko że to były nowe utwory, ale on potem co 3 miesiące wypuszczał następny i następny i następny i to trwało 4 lata, czy tam 3 lata. I potem następną płytę wydał Bad i zrobił to samo. Przez 4 lata wydawał, bo wcześniej artyści wydawali płytę co roku mniej więcej, taki był cykl wydawniczy. Niektórzy nawet, Beatlesi wydawali płyty co kilka miesięcy, po
dwie
w roku.
Ale też z uwagi na kasę?
Z uwagi na kasę, tak, ponieważ wtedy jeszcze nie nauczono się, że nie musisz wypuszczać ciągle dużej płyty z 10 piosenkami. Możesz najpierw wypuścić dużą płytę, a potem dodatkowo wypuszczać to na singlach i na tych singlach dodawać jakieś dodatkowe materiały, które sprawią, że ludzie i tak będą je kupować. Ale to było 15 lat później, w latach 80., tak? I wtedy się nagle okazało, że możesz dużą płytę wydawać raz na 5 lat, a nie raz na rok. Jeśli jesteś popularnym artystą, takim jak Michael Jackson wtedy na przykład.
No nie? Dobra, ale cały czas, Rafał, te tytuły mówiące o tym...
inaczej, ale bo teraz tak właściwie w ogóle nie ma po co wypuszczać nowych płyt, ponieważ jak wypromujesz na TikToku kawałek, który nagrałeś 3 lata temu, ale się nie sprzedał, nikt nie zauważył, że go wypuściłeś, teraz go jakoś tak zahachmęcisz marketingowo, że on jednak chwyci w tych serwisach.
Możesz być Bogiem po latach.
To możesz być Bogiem po latach i to, jak już to złapiesz, to może trwać i trwać i trwać. To po co nowe rzeczy nagrywać?
No ale masz Abbę, która wraca nie po roku przerwy, tylko po prawie 40 latach.
Abba jest jakby inną historią. Abba jest kontrastem do tego wszystkiego, co się dzieje.
No ale oni muszą wrócić z nową muzyką, czy co? Jak to będzie wyglądało twoim muzycznym zdaniem? Żeby zarabiać, oczywiście.
Ja nie jestem pewien, czy za powrotem Abby kryje się jakaś strategia marketingowa polegająca na tym, że spróbujmy zmienić rzeczywistość tak, że teraz znowu Abba będzie królować w tych wszystkich serwisach dla nastolatków młodzieżowych i dzięki temu z powrotem wbijemy się w ten top i będziemy z tego żyć.
To, co pojawiło się przy okazji informacji o tym, że Abba wraca, no to dobra, wydajemy nową płytę, Voyage, dajemy serię koncertów w Londynie, ale a propos tego, o czym mówiliśmy, czyli tego nowego, zobacz, jak pięknie ustawiona sprawa. Awatary Abby pojawią się na scenie, więc oni nawet fizycznie nie muszą być tam dostarczeni i robimy pieniądze.
Wiesz, ja czekałem, już wiele lat temu właśnie, czekałem, kiedy to się zacznie, że będą koncerty w wykonaniu awatarów.
Ale zobacz, po raz pierwszy możesz być na własnym koncercie. Siedzisz sobie w domu u siebie, gdzie tam żyjesz i patrzysz, jak ludzie w Londynie są na twoim koncercie, ale ciebie fizycznie tam nie ma, a ludzie dalej się zajebiście bawią. Super sprawa. To jest dopiero model biznesowy.
Ale jak, że ty siedzisz w domu?
A członkowie Abby, skoro nie będą na tym koncercie, bo tam będą ich awatary, więc oni mogą oglądać sobie z domu
tak,
ten koncert.
Ale ty idziesz na koncert.
No ty idziesz, ale oni nie muszą.
Bo to jest warunek, że masz wyjść z koncertu i z domu i poczuć, że to jest coś wyjątkowego. Ale wiesz, co to oznacza? To znaczy, że możesz tworzyć festiwale. Bo ja sobie, chodząc na festiwal, Open Air Festival parę lat temu, czekam, kiedy znowu się wydarzy, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się wydarzy, często sobie myślałem, ile żeśmy przegapili jako kraj, znaczy, byliśmy bardzo mali my wtedy, albo w ogóle nas nie było na świecie, ale ile ci ludzie, którzy wtedy żyli, byli młodzi, przegapili, że nie było na przykład takich festiwali w Polsce w latach 70., no bo był tutaj PRL i nie mogło się zdarzyć, nie? I sobie wyobrażałem, kto mógłby przyjechać na przykład na takiego openera w 72 roku albo w 75. I z jednej sobie pomyślałem, że jak wejdzie już bardziej upowszechniona ta technologia hologramowa, to właściwie będzie można zorganizować taki koncert.
Dobra.
Dla tych wszystkich 60-latków dzisiaj. I zorganizować festiwal, na którym wystąpią Rolling Stonesi, Led Zeppelin, Queen jako 25-latkowie.
Tylko a propos Stonesów, zobacz, tam mamy pożegnanie legendy i teraz w przypadku Awatara w sumie można by wskrzeszać też ludzi, którzy już nie żyją. Taki koncert Jacksona wskrzeszonego też jest możliwy, cholera.
Tak.
Tylko kto na tym będzie się dzisiaj zarabiał? Jego rodzina
by było,
już chyba się
ktoś
tak
musiałby
podzieliła,
się odważyć i sprawdzić, no bo to jednak trzeba by zainwestować duże pieniądze w to i nie wiadomo, czy one się zwrócą i ktoś musiałby się odważyć i zobaczyć. I może by się okazało, że możemy chodzić na koncerty Davida Bowiego, tak? Ja na przykład do dzisiaj żałuję, że przegapiłem akurat.
No ale poszedłbyś na awatarowy koncert Bowiego? Proszę bardzo.
Właśnie jestem ciekawy, czy to byłoby jakoś tam... Bo wiesz, koncert składa się z artysty i z widowni. Jeśli widownia reagowałaby tak, jak na prawdziwym koncercie, to właściwie może czemu nie, de facto na większości koncertów i tak słabo widzisz, co jest na scenie, bo jesteś daleko, ci zasłaniają, nie? To nie jest tak jak w kinie, że siedzisz blisko w fotelu i oglądasz.
To może w modelu...
Więc właściwie nie ma większej różnicy, znaczy tylko muzyka leciałaby z playbacku, tak? To, no bo...
Nie, no ale może wiesz, nie ma artysty sensu stricto, ale może ktoś, kto tam przygrywa, jest fizyczny.
Że ktoś taki... inny gra?
Tak, taki dublet.
Nie,
wiesz.
To już byłoby za duże oszustwo.
Tak no ale to wydaje. W ogóle samo to jest oszustwem moim zdaniem, że postawisz tam awatara, no jako takiego, no bo to
no,
przecież
to jest
równie
oszustwo,
dobrze możesz...
To jest też nostalgia. Uważam, że na nostalgii można dużo pieniędzy zarabiać.
Trzymamy się tytułu audycji ekonomicznie, bo teraz wyobrażam sobie taki moment, w którym przychodzisz na koncert i mówią ci tak. Możesz wejść i posłuchasz tylko fragmentów muzyki, patrząc na duży ekran, ale awatar może stać bliżej ciebie, no to wtedy zapłacisz więcej. Awatar może by zaśpiewać dla ciebie w twoim telefonie, który możesz włączyć, oto specjalny kod, ale zapłać X+, nie?
I... Mówisz o segmentacji rynku.
Na przykład. No ale nie może
no,
tak
oczywiście.
To wyglądać.
No tak, wtedy się otwiera
zobaczyć.
Wiele różnych możliwości. Nie? Znaczy, gdyby się okazało, że ludzie w to idą i że jest na to popyt, jest rynek, no to możesz ten rynek próbować kształtować. Oczywiście, że tak. I wymyślać różnego rodzaju dodatkowe usługi. Natomiast wydaje mi się, że jednak warunkiem byłoby to, żeby to był jakiś oryginalny, stary koncert, a nie, że ktoś inny gra i że po prostu wiesz, że idziesz na, nie wiem, koncert Davida Bowie z 74 roku z sali Fillmore w San Francisco na przykład. Tak?
No tak.
I ten koncert się faktycznie odbył, ktoś go nagrał na szczęście wtedy, więc on jest oryginalny zapis i go puszczasz i dodajesz do tego hologramy, które wyglądają tak, jak ten zespół wtedy wyglądał. Albo tam jakiś inny zespół, nie? Elton John w 74 roku z okularami. Ktoś był na filmie, to
zobacz,
widział.
Dzisiaj, kiedy patrzę sobie na te zdjęcia pokazane właśnie w dniu ogłoszenia, że ABBA wraca, to oni wyglądają jak w takim wirtualnym studiu czasem testerzy gier komputerowych. Mają te czujniki ponakładane na te kostiumy i ich twarze. Ja myślałem, jak spojrzałem wczoraj na to zdjęcie, że te twarze są wklejone z automatu, ale to jest
może
właśnie
są.
ten to tak będzie wyglądało. To strasznie smutne. Bo oni
to
wyglądają
trudno,
jakby byli nad grobem.
Bo nie widziałem ich zdjęcia. Tylko puściłem sobie na Spotify te dwie piosenki.
Które? Słucham bardzo.
No oni dwie opublikowali. Tak, no,
a to te nowe. Myślałem,
te nowe,
że masz swoje
tak,
ulubione.
Nowe. Nie, no ulubione mam różne. No.
I nie chcesz nucić. Ja zapłacę. Rafał, dobrze zapłacę za to, jak zanucisz.
Nie. Ty pierwszy.
Wojaż. No dobrze. Ty dzisiaj, jeśli mówisz o tym, że to się tak bardzo pozmieniało, czy... Ale bo tego wciąż nie rozumiem. Mamy TikToka, który nadaje trendy, tak jak mówisz, i wszyscy tam biegną, ale z drugiej strony mamy winyle. Między winylem a TikTokiem jest przepaść.
Tak, tak, polaryzuje się, tak. Natomiast mam wrażenie, że te winyle kupują ludzie, którzy wyrośli w tradycji tej wcześniejszej, czyli do czego inne... Służy im muzyka do słuchania, bo jak popatrzysz na te listy przebojów najlepiej sprzedających się na winylach, to bardzo często są wznowienia jakichś klasycznych albumów sprzed 30-40 lat. Nowa muzyka też tam się oczywiście sprzedaje, ale to jest najczęściej muzyka rockowa właśnie, czyli ta, która na listach streamingowych, jak sobie otworzysz top 50 Spotify, najpopularniejsze piosenki w Polsce, tam nie ma muzyki rockowej prawie w ogóle. Tam jest sam hip-hop polski i taki pop. Tam najbardziej rockową rzeczą jest Dawid Podsiadło. Nic poza, który nie jest, znaczy, który generalnie moim zdaniem on jest muzykiem rockowym, ale można sobie wyobrazić znacznie bardziej rockowe rzeczy niż Dawid Podsiadło, nie? On jest niezwykle utalentowanym muzycznie moim zdaniem, swoją drogą robi to. To, co robi elegancko. Natomiast generalnie w streamingu króluje zupełnie inny rodzaj muzyki niż ten, który się sprzedaje na winylach, więc widać, że te winyle musi kupować ktoś inny. To jest inny segment tego rynku niż to, co dzieje się w tej chwili w internecie. Natomiast na sprzedaż i na rynek, na przychody z muzyki zdecydowanie największy wpływ ma w tej chwili jednak internet. I to, co się dzieje w tym internecie, wskazuje na to, że tak jak mówiłem, generalnie zmienia się funkcja muzyki. Ludzie potrzebują tej muzyki w innych celach. To jest często taka funkcja towarzysząca, która gdzieś tam ma lecieć w tle i tak właściwie to nie musi być skomplikowane. Jeden z moich ulubionych YouTuberów, który nagrywa audycję o muzyce właśnie, Rick Beato. Niedawno zrobił taki odcinek, w którym tłumaczył na przykładach bardzo ciekawie, że muzyka się zrobiła w tym momencie taka leniwa i prosta, tak właściwie, ponieważ nie ma potrzeby robić niczego więcej tutaj. Bo kiedyś, żeby stworzyć przebój, to trzeba było jakiegoś tam talentu i dużo pracy tak naprawdę. Inna sprawa jest też taka, że kiedyś, żeby zrobić jakiś przebój, potrzebna była praca grupy ludzi. Zespoły były kilkuosobowe. W tej chwili właściwie możesz to robić sam na komputerze w domu.
Możesz. I ostatnio ktoś...
Czytałem też takie opinie, że generalnie to jest znak czasów, że generalnie społeczeństwo jest takie, że więcej ludzi siedzi w domu i siedzi przed komputerem, tak? Dzieci nie wychodzą na podwórko, bo nie ma podwórek, bo tak, grają w gry i tak dalej. Co? I dorasta całe społeczeństwo, które jest przyzwyczajone do tego, że po prostu siedzi, umawiasz się na randkę przez internet, a nie na dyskotece potem i tak dalej. Potem pracujesz zdalnie
tańczysz
z domu, tak?
Tańczysz w internecie wzajemnie z tą dziewczyną, z którą się przez internet umówiłeś na randkę, zobacz. Bo tak myślę sobie o muzyce składanej dzisiaj też przez wielu muzyków. I to nie z uwagi na koszty, ale też to, że nagle ty nagrasz jakiś sampelek u siebie w domu w Londynie. Ktoś dogra coś w San Francisco. Ktoś to złoży w Żyrardowie i już.
Tak, że to jest taki projekt biznesowy jak każdy inny, tak, który powstaje na zasadzie wymiany maili.
Plus zobacz, teraz opublikowanie
jest
takie...
jakiś tam projekt menedżer i to składa na końcu.
Tylko widzisz, dzisiaj tak naprawdę nawet to, co się dzieje w przypadku podcastów i za chwilę o tym łączeniu muzyki i podcastów chciałem też pogadać, ale ten moment, w którym jeżeli złożymy sobie razem zajebistą muzykę, to my opublikujemy ją na wszystkich serwisach streamingowych w jednej chwili właściwie, tak. I już możemy nawet próbować na niej zarabiać, bo wszystkie te serwisy zaczynają kombinować z tym, żeby pozwalać zakładać paywalle. Więc jeżeli to jest fajne, to tak naprawdę ten próg wejścia w rynek muzyczny, także finansowo, jest żaden.
Tak, tylko akurat rynek muzyczny jest taki, że bardzo niewielu jest takich artystów, którzy sobie mogą pozwolić na to, żeby właśnie sobie zainstalować ten paywall. Czy tam kiedyś niewielu było takich artystów, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby samodzielnie wydać płytę. Wiem, że pierwszy robił to Radiohead chyba tam 20 czy 20 parę lat temu i to był szok na rynku właśnie, biznesowy szok.
Że byli self-publisherami.
Tak, że byli self-publisherami i że zrobili to z sukcesem i że sprzedali te... I to wtedy też było wtedy niesamowite, ponieważ w związku z tym, że to nie szło oficjalnym kanałem, tego też nie łapały żadne listy przebojów. W związku z tym wszyscy wiedzieli, że to jest największy przebój w tym momencie wszędzie i nie było tego na żadnych listach w ogóle nigdzie. Nie? Natomiast wydali to w tradycyjnym kanale tam rok później dopiero.
Ale zobacz, to też jest o tyle fajne i bardzo bliskie temu światu, który mamy dzisiaj, że jeżeli muzyk, niech to będzie Mata, czy niech to będzie Dawid Podsiadło, jeżeli oni mają swoich fanów i swoją społeczność, to oni też mają nieograniczony, bezpośredni dostęp do nich. Nigdy
oni,
tak to nie wyglądało.
No. Tak. Podsiadło, tak. Mata pewnie też. Chociaż...
Ale mówi, że nie wszyscy.
No nie wszyscy. No ile jest Dawidów Podsiadło?
No w tym sensie
jest
tak.
Tako, ale... Hemingway, tak, okej. Okay. No i kto tam jeszcze jest?
Ale myślę o tej relacji ze społecznością, że jak jej powiesz, kochani, kochacie mnie, super, to ja wypuszczam w takim i w takim wydaniu płytę, albo nagram dla was płytę, a tutaj macie Patronite'a, więc się zrzućcie na to, żebym mógł nagrać, nie?
I tylko że trzeba... płyta za co łaska.
Na przykład, no. Ale no wiesz, tak, i duże, poważne gazety też tak robią, że to jest ten moment takiego donation, ale donation w jakimś konkretnym celu, tak? To, co robią, nie wiem, byli dziennikarze programu trzeciego na Patronite'cie, to też jest taki moment. Okej, to ja znamy się, robię dobrą robotę, to donation i ja będę przygotowywał tę audycję i to się dzieje, nie? Ludzie jakby chcą w tym partycypować, więc fajne jest to, że ten próg wejścia w muzykę rzeczywiście jest niższy. Teraz ostatnio też z tego rynku muzycznego i też zastanawiam się, czy to jest kwestia pieniędzy, była historia Aerosmith, które się przeniosło całkowicie do Universal Music Group, na przykład z całą swoją muzyką. Mhm. Też wydawało mi się, że to są już takie, wiesz, przebrzmiałe i legendy, które może i krążą jeszcze po świecie z koncertami, żeby zarabiać, ale że to jest już prehistoria, a tu się okazuje, że ten pieniądz wciąż krąży, no. Wokół takich zespołów, koncertów i tak dalej. Wciąż się zarabia głównie na koncertach dzisiaj? Myślisz?
No, od roku nie, bo jest COVID.
No, w tym sensie tak.
Więc trzeba sobie radzić w jakiś inny sposób. Ale wcześniej, ja pamiętam wypowiedź sprzed paru lat, wypowiedź lidera Metalliki, która nagle rzuciła się w jakąś trzyletnią trasę koncertową. Oni nie są tak starzy jak Rolling Stonesi, no ale też młodzi już nie są przecież. I on w którymś wywiadu szczerze powiedział, że on ma taką perspektywę, że on będzie koncertował do końca życia, bo go nie stać na to, żeby nie koncertować.
A jak to, kurczę?
No bo płyty się nie sprzedają.
A w ten sposób.
Tak. I w streamingu też. No oczywiście Metallica ma szeroką grupę fanów. Ale no, ja też się do nich zaliczam, ale nie mam potrzeby codziennego odpalania na Spotify jakiejś płyty
Metalliki. Ale nie czujesz, że jak odpalisz, sobie... to on będzie lepiej żył i nie będzie musiał, wiesz, stary jeździć po świecie.
Ja słucham bardzo dużo muzyki. różnej. Natomiast no, czas nie jest z gumy i nie muszę ciągle słuchać tego, czego słuchałem 30 lat
ale temu. Ale zobacz, to powinniśmy przygotować taki specjalny odcinek premium ekonomicznie dla wszystkich gigantów muzyki. Co robić z tymi pieniędzmi, żeby nie musieć koncertować do końca życia? To jest trop. No. Bo zobacz, jeżeli oni zarabiają tyle, zarobili historycznie x pieniędzy, myślę o takiej Abbie, wracając do korzeni, tak. No to musieli coś spieprzyć, że to nie działa na nich cały czas.
No tak. No wiesz, no minęło sporo czasu, może po prostu je wydali. A z drugiej strony, wiesz, to wszystko może być może teraz zrobię ryzykowną woltę. Być może to wszystko jest wpływ rekordowo niskich stóp procentowych na świecie. Nie no, wyobraź nie. sobie Abbę, która zarobiła kupę pieniędzy tak. i żyje z odsetek. No i tak. nagle dochodzisz w swoim życiu do momentu, w którym odsetki są zerowe.
No tak, ale no kurczę, to...
I ich nie masz
ale
już.
Nie zdywersyfikowałeś portfela, tylko chcesz odsetek?
Może
przecież
oni
słabo.
Dywersyfikowali bezpiecznie portfel i włożyli go tylko w różnego rodzaju obligacje i wszystkie obligacje na no świecie tak. mają rekordowo niskie odsetki, niektóre nawet ujemne. No i efekt jest taki, że nagrywasz płytę. De facto możesz właściwie wysnuć z tego wniosek, że te rekordowo niskie stopy procentowe sprzyjają produktywności, bo dokładnie. Oni wyprodukowali coś. No, czyli to działa tak, jak powinno działać. Słuchaj, wszystkie banki centralne o tym mówią, że obniżają stopy procentowe właśnie po to, żeby pobudzić aktywność gospodarczą.
Zobacz,
no to w przypadku ABBY pobudzili.
Idealne.
Obniżyli stopy do zera. Szwedzi swoją drogą jako jedni z pierwszych już wiele lat temu. No i po paru latach jest efekt w postaci nowej płyty Abby.
Ładne, bo nie będzie się już mówiło, że banki centralne na przykład drukują pieniądze, tylko tłoczą płyty.
No? Tak.
I to jest coś takiego, co później będzie można kupić na stacji benzynowej, kiedy pojedziemy tankować bardzo drogie paliwo. Bo o nim chcielibyśmy także pogadać w jednym z odcinków, który w naszym kalendarzu już za chwilę. To co? Nucimy coś na koniec?
Nie.
Czy zdamy się na stream?
Nie nucimy.
Zrobiłem taką ciszę, bo podejrzewam, że nasi słuchacze coś tam pod nosem sobie nucą. Ale wracając
Fernando.
Właśnie na chwilę do tego połączenia słowa i muzyki, Spotty jest bardzo bliski, już w niektórych miejscach to testuje, bardzo bliski takiej możliwości, żebyśmy my teraz, na przykład nagrywając swoją audycję podcastową, od razu wiedzieli, że mamy 10 utworów, które chcemy wykorzystać w tej audycji i one z automatu nam się pięknie połączą i będzie to właściwie radio zrobione just like that.
Spotty.
No już tak się zaprzyjaźniliśmy ze Spotty.
Poufalasz się. Spotty też ze Szwecji swoją drogą.
To prawda. Więc wiesz, to w fajną stronę idzie. Znaczy fajną jak fajną, ale ten moment, w którym znów będzie to też dla muzyków jakiś nowy rodzaj biznesu, no bo nagle pojawią się w takim miejscu, w którym do tej pory ich nie było, więc...
Tak. Tak skupiłem się na tym, że powiedziałeś Spotty, ale to, co powiedziałeś po chwili o tym, że będzie można nie słyszałem o tym wcześniej, no. ale to brzmi super, rzeczywiście,
wiesz,
bardzo
sekundę,
ciekawie.
Robisz
tak.
klik i wtedy to ci się samo łączy i ty wystawiasz ludziom właściwie audycję radiową.
To jest idealnie dla mnie idealnie.
No.
To nie mogę się doczekać.
Pozdrawiam.
A co z AX-ami wtedy?
To będzie rozliczone. Spotty to rozliczy, więc tak naprawdę ty dostajesz właśnie ścieżkę muzyczną, bo szanowni słuchacze, Rafał jest bzikiem muzycznym i to już wiemy. Wysłał cudowny utwór, który może naprawdę fajnie otwierać naszą audycję, no ale chcemy to zrobić na legalu, więc jak zapukaliśmy do AX-u i powiedzieliśmy, że chcielibyśmy podpisać umowę, wykorzystać ten utwór, no to czekamy, bo oni przez Watykan wysyłają tę umowę, więc to chwilę trwa. Mieli się to i mieli, ale jak już odpalimy wrotki... jak odpalimy muzyczne wrotki, to będzie muzycznie, ekonomicznie. Także czekajcie na to. Bardzo dziękuję, Rafał.
Dzięki.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Może być śpiewająco. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.